черный дождь, смутный вечный град, мокнем на ним карамине, эмы крыльца. Меч помочек даль, за хлопами шпят.
Deszcz, jesienny deszcz to polska piosenka wojskowa napisana w 1943 roku przez Mariana Matuszkiewicza. Do młodzieży warszawskiej zorganizowanej w Szarych Szeregach walczących w powstaniu 1944 roku dotarła z oddziałów partyzanckich z Puszczy Kampinoskiej. Szczególnie rozpowszechniona była wśród członków batalionów harcerskich Zośka i Parasol. Prezentowane przed chwilą nagranie pochodzi z 1994 roku, kiedy z inicjatywy Stowarzyszenia Szarych Szeregów na 50-lecie powstania powstał śpiewnik Szarych Szeregów. Taśma magnetofonowa z utworami śpiewanymi przez harcerzy i harcerki, którzy w latach 1945-49 byli członkami chóru ZHP prowadzonego przez Władysława Skoraczewskiego. A teraz już nagranie archiwalne Twojego radia z roku 2000. Rozmowa z mieszkającymi w London uczestnikami powstania Hanną Czumą i Emilem Czerkawskim. Dokończenie tego nastąpi po przerwie na reklamy.
Towarzyszu broń, w płachetku własnej ziemi. Po pańsku rozstarty śni się tamta godzina, gdy od szczęścia nie. Słuchaliśmy, jak bije rok 44.
Upływu lat powstanie warszawskie nie przestaje wywoływać sporów, prowokować pytań, budzić emocji. Tkwi w pamięci i sercach nie tylko uczestników, ale także tych wszystkich, dla których historia Polski nie jest pojęciem pustym. O powstaniu mówią Hanna Czuma, Batalion Zośka, Kompania Rudy, Pluton Felek i Emil Czerkawski, Kompania Warszawianka, Zgrupowanie Chrobry 2.
Ofensywa sowiecka rozpoczęła się 18 lipca. W Warszawie widzieliśmy już 22 i 23 lipca widzieliśmy skutki tej ofensywy, ponieważ wojska niemieckie wycofywały się przez ulice Warszawy w bardzo złym stanie. Żołnierze byli głodni, zmęczeni i obdarci. W tym samym czasie następowała ewakuacja urzędów niemieckich i niemieckiej ludności cywilnej. Nawet wyjechał też i gubernator Fischer, ale przyjechał z powrotem 26 lipca i nakazał, aby 100 tysięcy mężczyzn w wieku od 17 do 65 lat stawiło się następnego dnia do kopania fortyfikacji w rejonie Warszawy. Nikt się nie stawił i nie było żadnych represji ze strony Niemców. Nie mieli wystarczającej siły, żeby dać sobie radę z tak wielką masą ludzi. Nie mogli ukarać nagle 100 tysięcy ludzi. Następnym zjawiskiem było nawoływanie do powstania przez radiostację Kościuszko z Moskwy.
O ile pamiętam, to było kompletne rozluźnienie konspiracji, jeżeli mogę się tak wyrazić. Ludzie, którzy mieli pochowane ulotki w domach, biuletyny konspiracyjne, to wszystko wyszło na dwór i można było na ulicach te biuletyny otrzymywać. Także już właściwie dla nas to się wolność zaczynała w tych 10 dniach przed powstaniem.
Spadały też ulotki samolotów sowieckich nawołujące do powstania. Wiadomości inne z frontu dobiegały do nas o przeforsowaniu Wisły na południe od Warszawy. Także wyglądało na to, że ostateczna walka o Warszawę zbliża się do nas.
Decyzja o powstaniu tak od razu nie nastąpiła, dlatego że były porozumienia z Anglią. Byli dowódcy nasi w Warszawie, którzy sami między sobą debatowali i przecież trzeba było jakoś uzgodnić i ustalić coś na ten temat.
Były duże trudności z wyznaczeniem optymalnego dnia i godziny wybuchu powstania. Co wpłynęło głównie na decyzję, to przede wszystkim względy polityczne. Chodziło bowiem o to, aby stolica została uwolniona przez Polaków, a nie przez wojska sowieckie. I pomimo tego, że Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem emigracyjnym w Londynie, nie mógłby tak łatwo zlikwidować wielotysięcznej Armii Krajowej w Warszawie, jak to uczynił z Dywizją 27 i innymi mniejszymi jednostkami AK po wyparciu Niemców ze wschodnich terenów Polski. Komenda AK liczyła na to, że impet ofensywy sowieckiej nie zostanie wstrzymany i że otrzymamy szybką pomoc od naszych zachodnich aliantów przez zrzuty lotnicze. Jeśli chodzi o dokładną datę, wybuchu powstania, to zadecydowały o tym najnowsze wiadomości o postępach na froncie. Poza tym jeszcze innym czynnikiem to były nastroje ludności. Zapał do walki z okupantem i nadzieja na rychłe odzyskanie upragnionej wolności to był bardzo ważny czynnik w decyzji o wybuchu powstania.
Jak przebiegały pierwsze dni powstania?
Jeżeli ja mogę tutaj wtrącić, jak pani mi dała ten urywek z
polityki,
w którym ten autor pisze, że nie było entuzjazmu między ludźmi, którzy chcieli iść do powstania i byli w powstaniu, że oni...
Że tylko posłuszeństwo rozkazów.
To jest kompletnie nieprawda. I ten człowiek pisze, że on tam był.
Trudno sobie to wyobrazić.
Tak, tego nie można było. Nie, to było niemożliwe.
Nie można było nie zobaczyć entuzjazmu.
Nie można było.
Sam przebieg pierwszej fazy powstania zaczął się w sposób trochę zdezorientowany i źle organizowany. Przede wszystkim pogotowie było odwoływane dwa razy i w końcu, kiedy zapadła decyzja, nie wszystkie oddziały były powiadomione. Godzina wybuchu była naznaczona na 5:00. Dotychczas oddziały powstańcze, oddziały Armii Krajowej spodziewały się, że powstanie zacznie się w jakieś 2 godziny przed świtem i jeżeli chodzi o wyszkolenie oddziałów, to polegało na tym, żeby atak na tarcie nastąpił w wczesnych godzinach rannych. Tymczasem zmieniła się ta decyzja i co nie bardzo odpowiadało wykonawcom tych rozkazów. Niestety w ten sposób także straciliśmy element zaskoczenia, dlatego że jasnym było, że powstanie nadchodzi. Niemcy wiedzieli o tym przez swoich agentów i trudno było to ukryć przy masowym ruchu jednostek i ludzi, którzy spieszyli na punkty zborne i widać było, że niosą ze sobą broń, która była bardzo niezręcznie schowana. Także Niemcy spodziewali się, że powstanie wybuchnie i właściwie już od kilku dni umacniali swoje fortyfikacje w budynkach. I kiedy nastąpiło pierwsze natarcie, bardzo mało obiektów zostało zdobytych i wszystkie najważniejsze obiekty, tak jak mosty na Wiśle, lotniska na Okęciu i Bielanach, siedziba Gestapo przy Alei Szucha, komenda policji na krakowskim przedmieściu i inne nie zostały zdobyte.
A co się udało zdobyć?
Kilka ważnych obiektów udało się. Między innymi bardzo ważne było zdobycie elektrowni na Powiślu i ufortyfikowanego budynku poczty głównej na placu Napoleona. Ja brałem udział w zdobywaniu poczty 2 sierpnia, także to dobrze pamiętam, ale te dwa utkwiły mi w pamięci, dlatego że były bardzo ważne. Terytorialnie większość Warszawy została opanowana przez powstańców w pierwszym dniu powstania. Niemcy byli w opozycji obronnej na początku powstania, ponieważ nie czuli się na siłach, żeby móc likwidować powstanie. Czekali na posiłki. Jednak straty powstańców były duże. 2000 poległo w pierwszym dniu walki, ponieważ słabo uzbrojeni powstańcy starali się jednak zdobyć te ufortyfikowane obiekty, co było trudno przy braku ciężkiej broni maszynowej, artylerii i tak dalej. Ludność cywilna z entuzjazmem ustosunkowała się do wybuchu powstania i pomagała jak może. Spontanicznie zaczęła budować barykady i przekopy i zasieki czołgowe, a tak samo pomagała w aprowizacji wojska i wywieszała flagi polskie i śpiewała patriotyczne piosenki.
Ja sobie przypominam na przykład jedną barykadę i zapytaliśmy, czy są ludzie do pomocy. 20 osób potrzeba. Naliczyliśmy 200. Od małych chłopców, dziewczynek 6-letnich do starców. Wszyscy. Także że to nie było kwestii. A później, w miarę jak nam zaczęło żywności brakować, bo myśmy miały troszkę przygotowane, to ludzie zaczęli gotować zupy. I te zupy były w wielkich kotłach i rozlewano je w bramach domów. Te zupy były niezbyt czyste, bo tam i tynk naleciał, i brud, i wszystko. Nazywaliśmy to zupki, plujki. Wszyscy pluli, ale wszyscy byli zachwyceni. No i gotowano kawę. Gotowano kawę i pamiętam taki moment, że jedna pani mówiła, no to nie kawa, ale to jest zbożowa, ale to zdrowa dla was i smakuje tak samo. A jakiś pan starszy się odezwał, wie pani, że zdrowa to może, ale z tym smakiem to troszkę pani przesadziła, bo to nie kawa, tylko ciurka. No więc na zdrowie tej ciurki wszyscy pili kawkę. I wszystko było dobrze. Także ludność naprawdę zdała egzamin. I po zakończeniu wojny, powstania, mówiono, że to nie powstańcy są bohaterami Warszawy, tylko cała ludność.
O tym, że ludzi nie opuszczał zapał do walki i do dodatek dopisywało im poczucie humoru, mogą świadczyć śpiewane wówczas piosenki.
Przed akcją była skromną panną, mieszkała gdzieś w alei. Miała mieszkanko z dużą wanną, pieska, pinczerka, no i już. I pantofelki na koturnach, i to i owo względnie lub. Trochę przekorna i czupurna, i albo lewa, albo trur. Na plażę biegła wczesnym rankiem, aby opalić wierzch i spód. Dzisiaj opala się juna i razem z nami wcina. Pierwsza jaką znam, tak nie przyjmij do ostatka, promiennie uśmiechnie się nam.
A gdy nadarzy ci się klatka,
życie postrzegam. To cię opatrzy Małgorzatka, spotrza niż przydziałowy miód.
Oczywiście w tym czasie ludność nie zdawała sobie jeszcze sprawy, że Stalin zatrzymał ofensywę. Tak samo nie dolatywały do Śródmieścia wiadomości jeszcze o zbrodniach wykonywanych przez Niemców na Woli i Ochocie. Także wyglądało, że powstanie osiągnie sukces i zdawało nam się, że ostatnie dni Niemców w Warszawie nadeszły.
Czy Niemcy czuli się zaskoczeni, czy też zaczęli reagować od razu?
W pierwszym dniu widocznie było zaskoczenie, bo w pierwszym dniu była względna cisza. Ja pamiętam ten moment, to było dokładnie 5:00, kiedy strzały były na ulicach i pierwsi chłopcy biegli z opaskami biało-czerwonymi na ramionach i krzyczeli do powstania karabiny i tak dalej. I była właściwie cisza, nie było walki w naszej, tam gdzie ja byłam, dopiero gdzieś na drugi dzień.
To zarządzenie było takie, jeśli chodzi o garnizon niemiecki, żeby starać się utrzymać swoje budynki i fortyfikacje, bo ponieważ Niemcy zdawali sobie z tego sprawę, że załoga, jaką posiadają, jest wystarczająca, żeby ochronić, wystarczająca jest na walkę obronną, ale niewystarczająca na walkę zaczepną. Dopiero kiedy nadeszły posiłki w trzecim, czwartym dniu powstania mogli Niemcy przystąpić do ofensywy.
Kiedy pojawił się ten rozkaz Himmlera?
Na rozkaz Hitlera Himmler przylatuje do Poznania i wysyła stamtąd silne posiłki do stłumienia powstania. I oddziały wysłane przez Himmlera dostały od niego rozkaz, który tutaj zacytuję. Każdego mieszkańca należy zabić. Nie wolno brać żadnych jeńców. Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy. Kiedy już te oddziały posiłkowe przybyły do Warszawy, akcja ofensywna zaczęła się około 5 sierpnia. W tym czasie bardzo silna grupa składająca się z wyborowych oddziałów i wsparta artylerią pociągu pancernego oraz lotnictwa uderzyła wzdłuż ulicy Wolskiej i Górczewskiej, aby przebić trasę komunikacyjną do Wisły, do mostu Kierbedzia. Zacięte walki na Woli trwały od 5 do 11 sierpnia. Jedne z najlepiej uzbrojonych i najlepiej wyszkolonych oddziałów AK biorą udział w odpieraniu niemieckiej ofensywy. Są to m.in. bataliony Zośka, Parasol, Czata, Pięść, Miotła i Chrobry 1. Przeciwnatarcia tych oddziałów zatrzymują i opóźniają postęp niemieckiej ofensywy, ale w końcu powstańcy zmuszeni są do wycofania się na Stare Miasto przez nieprzyjaciela mającego większą siłę ognia i dysponującego czołgami, artylerią i lotnictwem. Polacy zaś mają tylko pistolety maszynowe, karabiny, pistolety, butelki z benzyną i granaty. Ale oprócz tego mają zapał do walki, upór i poświęcenie. Równocześnie z ofensywą na Woli drugie natarcie wyruszyło z placu Narutowicza, aby przebić się arterię przelotową przez Aleje Jerozolimskie do mostu Poniatowskiego. To natarcie napotkało na silny opór ze strony powstańców i dopiero około 12 sierpnia dotarło do Alei Jerozolimskich. Tam po wyparciu powstańców z budynków domu turystycznego i dyrekcji wodociągów, natarcie utknęło w tym miejscu i nie posunęło się dalej do końca powstania, będąc pod obstrzałem polskiej obsady w domu kolejowym i poczcie dworcowej. Ja byłem członkiem tej obsady. Nazywano nasze pozycje twardym frontem, bo nie daliśmy się wyprzeć stamtąd aż do kapitulacji. Na skutek tych działań i ofensyw niemieckich w pierwszej połowie sierpnia powstało kilka odosobnionych wysp powstańczych. Licząc od północy na południe były to Żoliborz, Stare Miasto, Śródmieście z Powiślem i północnym Czerniakowem i Mokotów z południowym Czerniakowem i Sadybą. Niemcy nie byli w stanie likwidować jednocześnie całego powstania, więc skoncentrowali swoje siły do natarcia na Starówkę. Wraz z oddziałami, które wycofały się z Woli, było na Starym Mieście 12 sierpnia około 11 tysięcy powstańców. Tu także znajdowała się Komenda Główna AK z generałem Borem Komorowskim i delegatura rządu na kraju. Na Starówkę lunęła lawina pocisków z działu i moździerzy, bomby z samolotów nurkujących, miotacze płomieni i najnowsza broń niemiecka, czołgi, pułapki, tak zwane Goliaty.
Ja muszę tutaj dodać o tych moździerzach. To była bardzo specjalna rzecz, którą Niemcy po raz pierwszy w ogóle wprowadzili właśnie w powstanie. I ja pamiętam taki moździerz pierwszy, który w naszej dzielnicy wpadł. Pewnego dnia szłam właśnie z koleżanką po zupkę, gdzie naraz rozległ się dźwięk, który wydawał się być znanym nam wystrzałem, a jednak brzmiał jakoś inaczej. Ludzie, którzy stali dookoła, instynktownie w takich wypadkach wtulali głowy w ramiona, żeby je ochronić przed pociskami i chowali się do budynków. Staliśmy z całą gromadą ludzi w bramie, obserwując opustoszałe ulice i przysłuchując się dźwiękom, które przypominały serię zgrzytów, jakby ktoś nakręcał ogromny, zardzewiały zegar, raz, dwa, trzy, sześć obrotów, sekunda czekania i zaraz potem przeraźliwy świst. Przed naszymi oczami przeleciały ukosem na wysokości może 80 metrów czarne podłużnego kształtu pociski i nastąpiło sześć wybuchów, którym towarzyszył silny podmuch powietrza, tak jakby przez ulicę przeleciał huragan. Wyszliśmy z bramy. Niedaleko nas na Złotej kłębiła się czarna chmura dymu. Trafiło w jakiś dom czy domy, ale trudno było cośkolwiek rozpoznać, bo wszystko przesłaniał gęsty pył i jakiś dziwny brud podobny do sadzy. Na jezdni leżał ktoś tak poszarpany i pokryty kurzem, że nie można było rozpoznać osoby. Szara ludzka masa, a obok czerwona struga krwi, która utworzyła kałużę, nie mogąc wsiąknąć w tę sadzę. Nie zdążył nawet krzyknąć. Pomyślałam wtedy, po coś człowieku wybiegał na środek. To były pierwsze właśnie te pociski. To się nazywały moździerze salwowe. Odtąd było, nie było dnia bez takiego czegoś.
A popularnie myśmy je nazywali krowy, bo przypominali ryk krowy, a w innych dzielnicach mówili na nie szafy.
A właśnie przeciwnie, bo u nas się słyszało i szafy, i krowy. No tak. Jak dalej, to szafa, a jak bliżej, to krowa.
A czym takim były goliaty?
A goliaty to były małe czołgi, które były wysyłane na pozycję nieprzyjaciela. One były naładowane, miały ładunek materiałów wybuchowych i tak samo strzelały po drodze. Gdy zostały zatrzymane, to wybuchały i robiły niesamowite zniszczenie dookoła. Ale wystarczyło przeciąć linkę, na której one były prowadzone i wtedy były bezsilne i można było materiał wybuchowy użyć do robienia
celów, tak?
Domowej.
Rozbierało się goliada wtedy.
To znaczy, to były bezzałogowe.
Bezzałogowe. Wyciągało mu się bebechy, które były granaty i można było te granaty użyć.
To były...
Czyli Dawidowie
radzili sobie z goliatami.
Radzili sobie z goliatami, tak.
Z szafami było trudniej, jak rozumiem.
Nie było do nich dostępu.
A, toż to.
W walce o Stare Miasto, jako rezultat tych walk o Stare Miasto, całe ulice zamieniły się w gruzy, wśród których prowadzili dalszą walkę żołnierze Kedywu, Radosława oraz oddziały Wigier, Sosny, Gozdawy, Gustawa i wielu innych. Ale w końcu, kiedy zabrakło amunicji i po nieudanej próbie przebicia się do Śródmieścia, nastąpiła 2 września ewakuacja kanałami do Śródmieścia. Około 3000 powstańców przedostało się kanałami do Śródmieścia i na Żoliborz. Na Starówce poległo około 5000 powstańców i 30000 ludności cywilnej. Stare Miasto przestało wówczas istnieć.
Zapraszamy do reklamy.